Dzień dobry, kłaniam się nisko na 58 minut przed spotkaniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i w dniu wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Wojciech Kolarski,
kłaniam się.
Minister spraw kancelarii prezydenta. No właśnie, wywołałem tę Radę Bezpieczeństwa Narodowego, czyli spotkanie, na które prezydent zaprasza dzisiaj liderów partii, nie tylko rządzących. O czym panowie chcą rozmawiać?
No, Rada Bezpieczeństwa jako organ doradczy prezydenta będzie mieć trzy cele. Pierwszy, to jest historyczny. 25 lat temu Polska wstąpiła do NATO. To był wspólny wysiłek wszystkich sił politycznych, liderów z całego spektrum sceny politycznej. To jest znak, że dzisiaj również w sprawach bezpieczeństwa cała polska scena polityczna mówi jednym głosem. To jest pierwsza rzecz, czyli ten wywiad historyczny. Mm-hmm. Drugi, to prezydent przypomnę, że Rada Bezpieczeństwa to spotkanie z udziałem marszałka Sejmu, Senatu, premiera, ministra obrony, ministra spraw zagranicznych, wszystkich przedstawicieli sił politycznych w Sejmie. I w związku z tym ta rozmowa będzie dotyczyć też tego, co w Waszyngtonie. O czym będzie prezydent rozmawiał z Joe Bidenem, z liderami w kongresie. I rzecz trzecia, jak zawsze, to jest forum rozmowy o najważniejszych sprawach dotyczących bezpieczeństwa, czyli tego, co dzisiaj dzieje się za wschodnią granicą na Ukrainie.
Panie ministrze, to będzie pierwsza wizyta Andrzeja Dudy u Joe Bidena, co nie oznacza, że pierwsze spotkanie, bo Joe Biden bywał w Polsce.
W Polsce prezydent Biden był dwukrotnie był gościem prezydenta Dudy, natomiast prezydent też wielokrotnie na różnych spotkaniach w szerszym formacie spotykał się z prezydentem Bidenem.
Ale to będzie takie spotkanie dość niezwykłe, bo po raz pierwszy dojdzie do spotkania i prezydenta, i premiera. Czyli i to razem, nie jednego po drugim. Czyli to nie będzie spotkanie w cztery, tylko w sześcioro oczu.
Tak, to jest sytuacja wyjątkowa. To jest precedens, o którym informowała nas strona amerykańska. Nie mogła znaleźć w historii podobnej sytuacji, że prezydent Stanów Zjednoczonych przyjmuje i prezydenta, i premiera razem. Charles Michel, czyli przewodniczący Rady Europejskiej, i Ursula von der Leyen,
szefowa
Komisji Europejskiej, razem brali udział w spotkaniu z prezydentem Bidenem. To jest jedyna porównywalna sytuacja z tą, która będzie mieć miejsce jutro w Białym Domu.
I rozumiem, że przy tej okazji, o dziwo, nie dojdzie do żadnej kłótni o samolot, nie będzie żadnej awantury, kto powinien lecieć, kto gdzie pierwszy. Czyli do tego, do czego niestety się w Polsce przyzwyczailiśmy.
To chyba to jest czymś normalnym i za chwilę tak powinno być. Nie,
normą w Polsce było raczej to, że się panowie wtedy wyzłośliwiali nad tym, że jeden z drugim się spotykają. To nieważne spotkania.
Ale
zupełnie.
Zaproszenie, czy też pytanie poprzedzające oficjalne zaproszenie trafiło do prezydenta z Białego Domu, to prezydent od razu powiedział, że taki format w takiej sprawie.
To Amerykanie
absolutnie
zaproponowali, tak, żeby ta wizyta była i prezydenta, i premiera naraz?
Tak, i pierwszy o to został zapytany prezydent. Prezydent wyraził od razu swoje jasne stanowisko. Tak, jestem gotowy, bo w sprawach bezpieczeństwa Polska musi mówić jednym głosem. Mhm.
Czyli dzisiaj wylatujecie panowie w południe?
Tak, dzisiaj o godzinie 12, zaraz po zakończeniu Rady Bezpieczeństwa, prezydent udaje się do Waszyngtonu. A ta wizyta będzie mieć takie trzy elementy. Waszyngton.
No właśnie o to chcę spytać, ale po kolei. Prezydent leci dzisiaj do Waszyngtonu, wieczorem będzie w Waszyngtonie i jedzie gdzieś spać.
Tak.
Przepraszam bardzo, a gdzie się śpi? U ambasadora w ambasadzie, czy się śpi w hotelu? No teraz będzie więcej gości, więc rozumiem, że ambasador Magierowski nie przyjmie wszystkich.
W czasie poprzedniej wizyty w Białym Domu prezydent otrzymał możliwość się zatrzymać w Blair House. To jest taki dom gościnny Białego Domu, ale to była wizyta państwowa. Mhm. Ta wizyta to jest wizyta robocza, więc prezydent zatrzyma się w hotelu. To będzie hotel St. Regis, bardzo blisko Białego Domu.
Mhm. Czyli prezydent wieczorem do hotelu.
Będzie się przygotowywał też do
Wojciech
do
Kolarski, który jest moim gościem. Rozumiem, że pan razem z nim.
Tak, no, tam będzie cała delegacja.
No dobrze, czyli właśnie delegacja prezydenta, bo rozumiem, że zupełnie niezależnie od was leci premier.
No, to jest również bardzo szczególna sytuacja z punktu widzenia jakby polskiej dyplomacji, bo mamy nie jedną, ale tak de facto dwie równoległe wizyty. Wizytę prezydenta i wizytę premiera. Kancelarie współpracowały ze sobą w tej sprawie, natomiast to są dwie osobne wizyty. Wspólnym punktem jest spotkanie w Białym Domu.
Premier ma jeszcze spotkanie chyba ze speakerem, czyli z przewodniczącym Izby Reprezentantów i potem wraca...
Prezydent. Według mojej wiedzy premier ma tylko spotkanie w Białym Domu, ale nie chcę mówić za premiera. Jestem tutaj ministrem prezydenckim. Prezydent ma spotkanie na Kapitolu z przedstawicielami demokratów, republikanów w Senacie oraz w Izbie Reprezentantów.
Ważne, nie będzie spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem.
Nie, takiego spotkania nie będzie.
Dlaczego?
No, ta wizyta jest na zaproszenie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ma też taki komponent gospodarczy, będą to rozmowy militarne. Była też pewna sugestia ze strony amerykańskiej, żeby nie do takiego spotkania nie doszło w czasie tej wizyty. Natomiast chciałem tutaj zaznaczyć, że to absolutnie nie jest wykluczone spotkanie prezydenta Dudy z byłym prezydentem i teraz kandydatem partii republikańskiej Donaldem Trumpem w czasie jakiejś kolejnej wizyty będzie w najbliższym czasie w Ameryce.
Chcę wam powiedzieć, że tak, Trumpa nie skreślamy, ale teraz, żeby nie robić kłopotu gospodarzom, nie spotykamy się z nim.
No też taka delikatna sugestia ze strony gospodarzy. To prawo gospodarza, należy je szanować.
Jasne, panie ministrze, dobrze, czyli później prezydent ma spotkania, po spotkaniu z Joe Bidenem jedzie do elektrowni atomowej, do firmy, która ma stawiać, budować elektrownię atomową w Polsce i do bazy Abramsów, czyli czołgów Abramsów i Apache, czyli
w Georgii. Bo ta wizyta, chociaż jej pretekst ma charakter historyczny, to jest tak naprawdę wizyta, która dotyczy przyszłości, budowania przyszłych relacji z Ameryką. Wizyta w siedzibie tej nowo wybudowanej elektrowni atomowej przez firmę Westinghouse, która ma budować elektrownię atomową w Polsce, to jest budowanie relacji na kolejny wiek.
Panie ministrze, ze Stanami Zjednoczonymi. To wygląda mniej więcej tak, że teraz rzeczywiście przy okazji tej wizyty słyszymy o bardzo dobrej współpracy premiera z prezydentem. Prezydent z premierem lecą, jednego dnia spotykają się z Joe Bidenem. Rozumiem, dzisiaj się spotkają na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, będą uśmiechy, będzie miło i będzie fajnie. A później pojedziecie do Waszyngtonu i się okazuje, że przywita Was tam ambasador Marek Magierowski, który, jak słyszymy, po dwóch latach ma wrócić z placówki, dlatego że nowa koalicja złożyła mu propozycję nie do odrzucenia, czyli ma się z Waszyngtonu przenieść do Buenos Aires, ma zostać ambasadorem w Argentynie.
Ale tutaj przypomnę, że od prezydenta zależy, czy dany ambasador obejmuje stanowisko, czy też nie. To znaczy prezydent powołuje i odwołuje ambasadorów, to od prezydenta zależy.
Prezydencki minister Marek Magierowski się podobno na to zgodził. Prezydent też się zgodzi na to, żeby Magierowski zmienił Waszyngton na Argentynę?
Słyszałem w mediach jakiejś umowie, która miała być między kancelariami prezydenta, premiera. Nie, nie ma takiej umowy. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Każdy z ambasadorów jest powoływany i odwoływany przez
Wojciech
prezydenta.
Wojciech Kolarski, minister w kancelarii prezydenta, jest ciągle naszym gościem, jest ciągle gościem RMF24 i naszych mediów społecznościowych. W Radiu RMF to koniec tej rozmowy. Dziękuję serdecznie. Zapraszam jutro. I dobrze,
I tak się też będzie działo z ambasadorem Magierowskim. To będzie...
Ale jak słyszymy tak naprawdę kancelaria, a właściwie nie kancelaria premiera, tylko minister Sikorski uszanował o tyle prezydenta, że zgodził się, że czterech jego byłych ministrów, którzy są w tej chwili ambasadorami. Swoją drogą, świetne biuro pracy kancelaria prezydenta. Można trafić do zarządu PZU, można gdzie się zarabia ciężkie pieniądze, można zostać ambasadorem.
Albo można pracować
Krzysztof Szczerski
jest 8 sierpnia do dzisiaj, tak jak ja.
W ONZ, Adam Kwiatkowski w Watykanie, Jakub Kumoch w Chinach i jeszcze jest Paweł Soloch w Bukareszcie. To są w tej chwili, to są prezydenccy ministrowie, którzy są ambasadorami i rozumiem, oni mają zostać nietykalni.
To są świetni fachowcy, to po pierwsze, ale co chciałem powiedzieć przede wszystkim.
W 3/4 mógłbym się zgodzić.
Nie ma tutaj podziału między czterech a pozostałych. Prezydent traktuje wszystkich ambasadorów tak samo, dlatego raz jeszcze podkreślam.
Będzie konflikt ambasadorów, panie ministrze, czy nie?
No, mam nadzieję, że MSZ uszanuje, że to prezydent powołuje i odwołuje i że zasada...
Ale czy prezydent uszanuje to, że to rząd ma prawo mianować ambasadora? Że to koalicja rządząca?
Oczywiście, że tak, bo mówimy o kilkudziesięciu ambasadorach, którym kończą się kadencje i to jest sprawa oczywista, że tutaj wymiana jest potrzebna i dlatego potrzebna jest współpraca między MSZ-em a kancelarią w tej sprawie, ale jest też duża grupa ambasadorów, którzy w ostatnich latach otrzymali nominacje ambasadorskie.
Zmiana jest potrzebna
uzasadnienie do dokonania takiej zmiany.
Jarosław Guzyn nie ma doświadczenia dyplomatycznego, aczkolwiek jest to człowiek, który się tematyką wschodnią zajmował. On pojechał ledwo co, to znaczy tak naprawdę
tak, to chyba
na przełomie roku.
Chyba nawet w listopadzie albo w grudniu wyjechał do Kijowa.
No i czy Jarosław Guzy będzie musiał wrócić z Kijowa? Jakie są? Czy on jest na tej liście do powrotu, którą dostaliście?
Panie doktorze, nie potrafię panu powiedzieć. Nie mam tej wiedzy, natomiast raz jeszcze. Zasada ogólna jest taka. Prezydent powołuje, odwołuje i prezydent musi otrzymać uzasadnienie, dlaczego ktoś musi wrócić wcześniej ze swojej placówki.
Można załatwić to tak, że się po prostu kogoś odwoła, jak prezydent się uprze i nie powoła.
No wtedy może być oczywiście charge d'affaires, tak. Natomiast czy rzeczywiście w naszym interesie, czy w interesie Polski, czy minister Sikorski naprawdę chce, żeby Polska była reprezentowana przez numer dwa?
Można to odwrócić, panie ministrze. Czy naprawdę prezydent chce, żeby Polska była reprezentowana przez numer dwa? Czy prezydent naprawdę nie chce pójść na rękę rządowi, który jednak ma mandat pochodzący z demokratycznych wyborów?
Ale dlatego każda jedna nominacja to rozmowa i uzasadnienie, czy jest potrzebna zmiana, czy nie. Najważniejsze, żeby nie dzielić ambasadorów na swoich, nie swoich. To muszą być profesjonaliści, którzy dobrze reprezentują państwo polskie.
Pani minister, która w zeszłym roku pojechała do Brazylii bez żadnego doświadczenia dyplomatycznego, bez żadnej znajomości kraju, do którego została wysłana?
MSZ zawnioskował o nominację.
MSZ zawnioskował, nie pani prezydent, żartuje. Prezydencka minister, krótko trwała zresztą, na otarcie łez
po tym, jak musiała... Ale tam bardzo długo nie było ambasadora.
Panie ministrze, po tym, jak Bogna Jankę na otarcie łez dostała posadę w Brazylii, w stolicy Brazylii, teraz rozumiem... Nowa władza chce ją ściągnąć. Prezydent tutaj będzie bronił swojego ministra?
Prezydent będzie będzie działał według tej zasady, o której powiedziałem. Najważniejsze, żeby Polska była reprezentowana przez poważnych, dobrze sprawujących swoją funkcję.
Poważnych, dobrze sprawujących swoją funkcję. Jakie kompetencje ma pan minister Jankę?
Myślę, że jeżeli przeszła całą drogę selekcji, całą procedurę w MSZ-cie, to znaczy, że...
Błagając o litość, bo pan jej nie... tym razem nie dostąpi. No panie ministrze, to jest dość ewidentny przykład tego, że dajemy komuś na otarcie łez stanowisko, no to może wyślemy cię na ambasadora, bylebyś już stąd poszła, bo wytrzymać się z tobą nie da.
Nie słyszałem żadnych negatywnych informacji o działalności pani ambasador Janka.
Panie ministrze, czy prezydent był podsłuchiwany Pegasusem?
Nic mi o tym nie wiadomo i według mojej wiedzy również prezydent nic na ten temat nie
wie. A czy będzie to sprawdzał?
Nie,
bo wie pan, to jest w tej chwili...
Znaczy, prezydent nawet publicznie ten powiedział, że nie będzie tego robił, bo...
Pojawiły się w mediach, pojawiły się w przestrzeni publicznej, jak rozumiem, pochodzące z obszarów zbliżonych do nowej władzy, tak to ujmę, głosy, że wszyscy byli niemalże podsłuchani Pegasusem, między innymi prezydent.
Nie, bo sprawa Pegasusa jest rozgrywana teraz politycznie. To, co pojawia się w mediach, te informacje, transkrypt rozmów, ja nie wiem, czy to jest efekt pracy operacyjnej przy wykorzystaniu systemu Pegasus, czy też nie. Powiedziałbym, że to minister Siemoniak, minister nadzorujący służby specjalne, powinien się przyjrzeć tej sprawie, czy przypadkiem nie wychodzą...
Czy przypadkiem jego poprzednicy nie podsłuchiwali nielegalnie polityków?
Czy nie ma jakichś przecieków z podległych mu służb? Panie
ministrze, czy minister Siemoniak nie powinien sprawdzić również, jak to pan powiedział, przyjrzeć się
ale
temu?
Ale powinien oczywiście, że tak, jeżeli
ale
zostało...
Pan nawet nie wie, o co chcę spytać.
Nie, mówi pan o Pegasusie.
A pan pozwoli, że dokończę pytanie. Czy minister Siemoniak nie powinien również przyjrzeć się temu, czy jego poprzednicy nie podsłuchiwali nielegalnie polityków?
Znaczy, jeżeli... Oczywiście, że powinien sprawdzić, czy nie doszło do złamania prawa. Jeżeli doszło do złamania prawa, to trzeba wyciągnąć z tego konsekwencje. I to jest oczywiste. Że jeżeli było złamanie prawa,
a gdyby prezydent został muszą
osoby
przed
winne
komisji
temu
śledczej,
odpowiedzieć, ponieść odpowiedzialność.
Czy gdyby prezydent został zaproszony przed oblicze komisji śledczej, wezwany na świadka, to stawiłby się?
Nie, ponieważ nie ma ani merytorycznych, ani formalnych powodów do stawienia jeszcze przed żadną z powołanych przez Sejm dzisiaj komisji.
Czy Andrzej Duda odmawia stawienia się przed jakąkolwiek komisją śledczą, bo nie ma powodu?
No, przede wszystkim nikt się o to nie zwrócił.
To jest moje, ale... w związku z tym moje pytanie jest pytaniem czysto hipotetycznym.
Ale bardzo dobrze, że nikt nawet nie planuje tego, bo jak powiedziałem, bo ani nie ma merytorycznego uzasadnienia. Prezydent w żaden sposób nie jest związany z żadną z tych toczących się spraw przed komisjami sejmowymi, ani w sensie formalnym. Nie ma, komisja nie ma formalnych możliwości, żeby prezydenta przed komisją...
Żeby wezwać, to ma możliwości, żeby wyegzekwować wezwanie, nie ma.
Analiza prawna kancelarii jest taka, że tutaj prezydent
Przypominam panu, przepraszam, że prezydent Kwaśniewski został wezwany przed oblicze komisji śledczej, tylko że powiedział, że przed nią to on może zatańczyć i zaśpiewać i się nie stawił.
Ale to nie wiem, czy to jest analogiczna sytuacja, ale...
No, one są o tyle analogiczne, że komisja kogoś wzywa, a nie, że Andrzej Duda również chce tańczyć i śpiewać.
Nie, tylko, bo to dawno temu było, ale mam wrażenie, że tam... sprawa
panie
w
ministrze, to
odwagi dotyczyła...
trochę głośniej, bo ja słabo pana słyszę. Pan zaczyna szeptać.
Nie, dobra. Nie będę szeptał, nie będę wyciągał ze swojej pamięci rzeczy, które mogą wprowadzić słuchaczy w błąd.
Przed Andrzejem Dudą również ważne decyzje co do ustaw, które przyjdzie mu podpisać lub nie podpisać. Rozumiem, że każdą nawet podpisaną prezydent i tak odsyła do Trybunału, bo twierdzi, że posłów jest w tej chwili... No właśnie, ja nawet nie wiem ilu. Bo albo mamy posłów 458, powinniśmy mieć 460, albo mamy 460, albo mamy 461.
I dlatego pan redaktor właśnie odpowiedział na pytanie, dlaczego prezydent odsyła do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej ustawy. Dobra, ponieważ nie wiadomo, czy proces legislacyjny przebiegł prawidłowo. Nie wiadomo, ilu posłów.
I tak te ustawy podpisuje. To tak, moje pytanie. Prezydent tak. Już powiedział, że wszyscy wiemy, że jeśli na przykład Sejm jakimś sposobem przegłosowałby legalizację aborcji, to rozumiem, że Andrzej Duda legalizacji aborcji nie podpisze.
Znaczy, poglądy prezydenta są znane. Poglądy, za którymi się opowiedziało w 2020 roku ponad 10,5 miliona osób.
Głosując na Andrzeja Dudę, rozumiem.
Głosując na prezydenta Dudę, więc... negatywne stanowisko, prezydenta wobec liberalizacji prawa o ochronie życia jest znane. Czyli a to jest jedna rzecz. Czyli poglądy i wartości, do których odwołuje się prezydent, to jest jedna rzecz. Ale jeszcze dodam, bo są ważne dwa orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w tym jedno, kluczowe w tej sprawie, z 1997 roku ten wyrok wydał sędzia Andrzej Zoll, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, w którym uznał za niezgodną z
konstytucją.
Nie. To była obowiązująca konstytucja. 1997 rok. Obowiązująca konstytucja. Wtedy większość SLD przyjęła nowelizację. Ta nowelizacja została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego. Jednoznacznie wypowiedział się w tej sprawie Trybunał Konstytucyjny ustami sędziego Andrzeja Zolla, z powodów społecznych aborcja w Polsce jest sprzeczna z konstytucją.
Dobrze, tak czy owak, taka ustawa zapewne, znaczy, jeśli zostanie uchwalona, trafi do prezydenta, jednoznaczna odpowiedź brzmi, prezydent jej nie podpisze.
Tak, czy ona w ogóle trafi? Bo proszę spojrzeć, co się dzieje teraz w...
Czy pan byłby łaskaw odpowiedzieć na pytanie?
W koalicji.
Byłby pan łaskaw?
Co prezydent zrobi?
No, tak.
Prezydent ogłosi tą decyzję, jak ustawa będzie na biurku. Natomiast to jest oczywiste, że prezydent jest przeciwnikiem liberalizacji.
Czyli, no dobrze, ale jest jeszcze inna ustawa, która wywołała dużo mniejsze emocje w Sejmie, dlatego że przeszła raczej bez większych awantur. Mówię o tak zwanej pigułce dzień po. I tu Andrzej Duda powiedział, że on tej ustawy nie podpisze. On zakazywał solariów, to nie będzie teraz zgodził się na pigułki dzień po. Zakazywał solariów, podpisując ustawę oczywiście.
No, był nawet proszony przez dermatologów i był inicjatorem
tej
ustawy.
Ale są, jak słyszymy teraz z doniesień medialnych, to jest informacja naszego radia, że gdyby jednak tutaj klimat społeczny był taki, to prezydent może byłby łaskaw tę ustawę jednak podpisać. Tę ustawę o pigułce dzień po. Czy mogę usłyszeć od pana jednoznaczną deklarację? Co z ustawą o pigułce dzień po?
Jednoznacznie. Jednoznacznie mogę powiedzieć, że prezydent negatywnie był nastawiony do projektu, który przyjął Sejm i który pozwalał na korzystanie z tak zwanych pigułek dzień po bez recepty. Ta ustawa trafiła do Senatu. Nic się nie zmieniło w tej sprawie, czyli 15-latka może bez żadnej kontroli dorosłego czy lekarza, również narażając swoje zdrowie według tych przepisów, korzystać
jak
z tej tabletki.
Jak rozumiem, również 15-latek. Może ją kupić. Nie chodzi o to, że korzysta z niespecjalnych powodów.
Natomiast 18 lat w polskim prawie to jest...
Sekundkę, bo pan zaczyna tak jasno, zadeklaruje, że nic nie zadeklaruje. Panie ministrze, bardzo pana przepraszam.
Panie doktorze, to ja pana przepraszam, ponieważ to nie moją rolą jest ogłaszać jakby decyzję prezydenta, która zapewne zapadnie w najbliższych dniach.
Natomiast czego się pan spodziewa?
Spodziewam się, że prezydent nie podpisze tej ustawy, że ją zawetuje po prostu. Mhm. Tak, tego się spodziewam i myślę, że opinia publiczna nie będzie tym zaskoczona, właśnie zdając poglądy prezydenta.
Dobrze, panie ministrze, ostatnie pytanie.
I jeszcze jedna rzecz, ponieważ ta sprawa, chodzi o zdrowie młodych kobiet, młodych dziewcząt.
Pan odpowiada w kancelarii prezydenta za sprawę kultury. Pan się spotyka jeszcze w ogóle z panem przewodniczącym Czabańskim? To jest przewodniczący Rady Mediów Narodowych? Człowiek, który dostaje wynagrodzenie za to, że tam zasiada?
Nie spotkałem się
Kiedy
z panem.
Kiedy się pan z nim ostatnio widywał?
Spotkałem się chyba wtedy, jak został szefem Rady Mediów. Jak pracował nad ustawą. Bardzo dawno temu. Nie widziałem się z panem Czabańskim.
I nie wiem, co wieki. Tam słychać. Tam Rada jeszcze wydaje jakieś orzeczenia, jak taki rząd na uchodźstwie.
Rzeczywiście nie jestem w stanie wiele na ten temat powiedzieć. Nie wiem. Nie miałem kontaktu.
Ale nie tęskni pan, jak słyszę. Nie ma zamiaru do niego dzwonić. Słuchaj, co tam słychać?
Pamiętam taką bardzo sympatyczną rozmowę o czasach Solidarności i o 80 roku i działalności Solidarności w środowisku dziennikarskim. Bardzo interesujące.
Świetne Mistrzostwa Europy. Wojciech Kolarski, minister w kancelarii prezydenta.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do widzenia.